zdrowym być.
W magazynie Zdrowym Być naszym gościem jest dr Zbigniew Kręc. Pan doktor pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, ale też trenuje sporty walki, promuje zdrowy tryb życia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
Książka, którą Pan niedawno napisał i opublikował, Badania kliniczne w pediatrii, ponoć Panu kiedyś brakowało takich podręczników, to postanowił Pan sam napisać, tak?
To prawda. Ja jestem lekarzem, ale również nauczycielem akademickim. Prowadzę zajęcia od kilkudziesięciu lat ze studentami medycyny, początkowo Wojskowej Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytetu Medycznego. Główna moja specjalność to jest pediatria i właściwie te lata doświadczeń spowodowały poszukiwanie takich źródeł informacji, które byłyby kompletne, obszerne, usystematyzowane, no i przez te lata nie udało mi się czegoś takiego znaleźć. Stąd pomysł, aby po tych latach swoich własnych doświadczeń, pokazując jednocześnie swój punkt widzenia, zawsze takiego typu książki mają jakby pewne tło subiektywne, więc pewne swoje myśli też również w tej książce przemycam, no postanowiłem, aby pewne moje marzenia przeistoczyć w czyny i tak się stało, że właśnie ukazała się książka, którą zadedykowałem początkowo studentom, ale właściwie studentom medycyny, ale myślę, że zakres materiału, który się w niej znalazł, właściwie równie dobrze pewnie będzie służyć lekarzom, specjalistom, nie tylko osobom, tym najmłodszym adeptom medycyny.
Czyli zrobił Pan coś dobrego dla kogoś?
Wręcz przeciwnie. Przepraszam, muszę powiedzieć, że tutaj jest troszeczkę takiego pierwiastka egoistycznego w tym wszystkim, dlatego że to są pewne informacje, które z mojego punktu widzenia są również przydatne mojej praktyce, w związku z tym, a miałem materiały, które gdzieś tam były porozrzucane po różnych źródłach, udało mi się to wprowadzić do jednego podręcznika i myślę, że dla mnie będzie to też uzyskanie szybkiej wiedzy praktycznej, no w różnych sytuacjach, nie tylko tej wiedzy, którą będę prezentował studentom, ale również wykorzystywał w praktyce jako lekarz.
Pomyślałam sobie, że pewnie i rodzice mogliby do niej zajrzeć. Czego można się z niej dowiedzieć? Czy są takie informacje, które mogą się w praktyce przydać?
Dla rodziców raczej będzie to pozycja za trudna, dlatego że ja już zakładam, że osoby, które korzystają z tej publikacji, mają pewne podstawy wiedzy medycznej, takie jak z jakimi do nas przychodzą studenci trzeciego roku. Ta książka prezentuje pewną sztukę diagnozowania pacjenta w oparciu o objawy kliniczne, o to, jakie dolegliwości zgłasza, w jaki sposób my tego pacjenta widzimy. Na bazie takiej podstawowej wiedzy jest rozbudowywana w sposób, który no, myślę, że bardziej zrozumiały dla osób, które na co dzień spotykają się z problemami chorób dzieci i raczej jest adresowana dla profesjonalistów.
Panie doktorze, a czy trafiają do Pana mali pacjenci, z którymi był problem z diagnozą, na przykład nie do końca dzieci zostały zdiagnozowane, czy może trochę w niewłaściwy sposób?
To znaczy my zawsze spotykamy się z takimi, często spotykamy się z takimi problemami. Zresztą mówi się, że najmądrzejszym lekarzem jest ten, który jest ostatni, bo on często korzysta już z wiedzy tych, którzy przechodzą ścieżkę diagnostyczną, wykonują pewne badania, które często nie są w stanie jednoznacznie wykazać, określić, z jakim problemem mamy do czynienia. Nie jest to kwestia ich nieumiejętności postawienia dobrej diagnozy, chociaż doświadczenie, wiedza tu jest zawsze pomocna, ale musimy pamiętać, że część chorób, no każda właściwie choroba ma pewien okres utajenia, czyli od momentu, kiedy zadzieje się ten czynnik sprawczy, do momentu pojawienia się objawów klinicznych, to czasami upływa wiele tygodni, wiele miesięcy, a jak w przypadku chorób nowotworowych, to jest ten czas liczony w latach. Mogą w związku z tym w tym okresie utajenia objawów, jak my określamy, prodromalnych, pojawiać się pewne symptomy choroby, które nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiązać z konkretną przyczyną. I to stanowi główny problem diagnostyczny. W związku z tym
domyślam się również, że są choroby, które różne choroby, które dają w zasadzie takie same objawy.
Tak.
Można te publikacje odczytać jako apel o czujność?
Zdecydowanie tak. Znaczy, ja bardzo chciałbym, aby ta publikacja pomogła w takiej codziennej pracy lekarskiej. Z drugiej strony chciałbym też, żeby studenci od samego początku dostali taką dużą dawkę wiedzy, która no, kształtowała się przez kilkaset lat, bo to proces diagnostyczny, od którego zaczyna się badanie, zbieranie wywiadu lekarskiego, potem następuje badanie fizykalne, jest to coś, co budowało się przez stulecia, a właściwie można powiedzieć nawet dłużej, dlatego że jak mówimy o ojcu medycyny Hipokratesie, no to jest kwestia jeszcze dawniejszych czasów. No, z tej wiedzy do tej pory korzystamy i nawet mało tego, mogę powiedzieć, że istnieją do tej pory, funkcjonują w medycynie pewne nazwy, które są eponimami, czyli pochodzą, zawierają nazwiska swoich odkrywców, które pochodzą jeszcze z czasów starożytności. W związku z tym ta wiedza cały czas się rozwija, i nigdy nie, myślę, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że dotarliśmy do końca. Tak jak zresztą Hipokrates powiedział, ars longa vita brevis, sztuka jest, właściwie można tłumaczyć, sztuka jest wieczna, to nasze życie jest krótkie. I ta nasza wiedza składa się z tych małych, drobnych cegiełek, które były tworzone przez pokolenia lekarzy, medyków, filozofów i otrzymujemy w spadku pewną wiedzę, którą dalej będziemy rozwijali, przekazywali następnym pokoleniom.
Ale zapytam też o takie może konkretne przypadki, o konkretne sytuacje, w których ta czujność lekarza, ta czerwona lampka pomogła w postawieniu właściwej diagnozy.
To znaczy, myślę, że my staramy się studentów do tego przygotowywać. To znaczy, istnieją w medycynie pojęcia objawów alarmowych albo tak zwanych objawów czerwonej flagi, które sugerują, że my musimy zachować czujność. Banalny objaw, z którymi chyba rodzice najczęściej się spotykają u dzieci, to jest gorączka. W większości przypadków za gorączką kryją się banalne przyczyny, najczęściej infekcyjne, ale musimy być również wyczuleni, że szereg chorób i nowotworowych, chorób układowych może przebiegać właśnie z gorączką. I pierwszym objawem zupełnie takim początkowo wydawałoby się niewinnym jest gorączka. Postępowanie zazwyczaj jest w każdym przypadku takie same. Zwalczamy gorączkę, ale musimy zachować czujność, czy nie pojawią się kolejne objawy, które mogą zmienić nasze postrzeganie choroby u danego dziecka.
A to pewnie nie jest proste, bo gorączka może oznaczać 100 tysięcy najróżniejszych chorób,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak. I zaczynając od tych najbardziej oczywistych, czyli infekcji górnych udurków oddechowych, bo to jest taka, powiedziałbym, najczęstsza przypadłość wieku dziecięcego, poprzez różne choroby infekcyjne, czasami o bardzo poważnym przebiegu. Czasami gorączka może być zwiastunem zakażeń uogólnionych, które mogą stanowić zagrożenie życia pacjenta. No i oczywiście szereg chorób, które wydawałoby się z gorączką niewiele mają wspólnego jako przyczyny. Natomiast no, my musimy w każdym przypadku zachować czujność. To jest, myślę, że tego uczymy również na studiach, że za jednym objawem może się kryć 100 różnych chorób. I oczywiście jest pewnego rodzaju gradacja, wiemy jakaś częstość poszczególnych przyczyn.
Czyli automatycznie kolejność postępowania.
Jest to, mieści się w czymś, co uczymy na starszych latach studiów, a mianowicie diagnostyki różnicowej, czyli jak choroby o podobnym przebiegu rozróżniać. W jaki sposób czasami szczegóły, drobne szczegóły decydują o tym, w którą stronę ta diagnostyka dalej pójdzie. No tak jak mówiłem, diagnostyka lekarska jest sztuką i sztuka opiera się na szczegółach.
To dlatego lekarze przestrzegają, byśmy nie korzystali z tych samych leków, z których korzysta sąsiadka, bo nam się wydaje, że chorujemy na dokładnie to samo.
Oczywiście, że tak. Zawsze kierujemy się przy doborze leków, kierujemy się nie tylko samą chorobą, ale również kierujemy się pewnymi indywidualnymi właściwościami organizmu danego pacjenta. Jesteśmy różni pod każdym względem. Mamy różny metabolizm, różną przeszłość chorobową. Mamy również pewne uwarunkowania genetyczne, które czasami w toku rozmowy da się ujawnić. W związku z tym dobór leków zawsze jest indywidualny. I stąd też tłumaczę studentom, że od momentu, kiedy kończycie studia, dostajecie dyplom lekarza, od tego momentu decydujecie, w jaki sposób pokierować diagnostyką, terapią, zgodnie ze swoim sumieniem, najlepszą wiedzą i najlepszą intencją. Stąd trzech różnych lekarzy tej samej specjalności będzie inaczej leczyć tego samego pacjenta, bo on będzie miał troszeczkę inne doświadczenie, na inne rzeczy będzie zwracać uwagę. Ale my oczywiście zakładamy, że intencje i chęć pomocy temu pacjentowi jest takim najważniejszym drogowskazem.
A wie pan, doktor, co w takiej sytuacji pacjenci mówią?
Co takiego?
Jeżeli jest trzech lekarzy, trzy różne diagnozy?
Oczywiście, że tak. To znaczy, że zawsze to budzi jakieś wątpliwości, który z tych lekarzy podejmuje właściwą decyzję. Ale może się okazać, że każdy z nich będzie, że jego leczenie będzie skuteczne, bo mamy do dyspozycji wiele grup leków, kwestia doboru. To jest tak, myślę, że nawet jak stosujemy we własnym zakresie leki przy okazji przeziębienia, to wiemy, że niezależnie co byśmy nie zastosowali, czasami to samo mija, a czasami na własnym doświadczeniu możemy się przekonać, że niektóre leki nam lepiej pomagają, drugie nie działają specjalnie, więc...
No właśnie, mimo że to są w zasadzie leki o takim samym działaniu. Na jedną osobę działają, na drugą nie.
Wychodząc z takiego założenia, że intencje lekarza są jak najlepsze i że chcemy, bo tego się uczymy od samego początku na etyce lekarskiej, to jest nasze powołanie, to jest nasza misja, żeby pacjentowi pomóc. Trzeba pacjentowi, lekarzowi po prostu zaufać, wiedzieć, że jego intencje, jego wiedza, jego doświadczenie kierują w taką stronę diagnostykę, w taką stronę terapię, żebyśmy my po prostu czuli się, żebyśmy mogli wynieść jak najlepsze korzyści.
Panie doktorze, jak pan naucza tych studentów, to proszę powiedzieć, jakie pokolenie lekarzy nam w tej chwili rośnie? Czy ono się czymś różni od poprzednich?
Przede wszystkim jest niezwykle ułatwiony dostęp do literatury. Pamiętam te czasy, kiedy właściwie jedynym źródłem były książki, w związku z tym książki, które często były trudno dostępne, więc było to siedzenie w bibliotece, wertowanie czasopism, a w tej chwili bazy medycznych czasopism są tak ogromne i nie wymagają logowania za pomocą loginu, hasła. Ja na wyciągnięcie ręki mam tysiące publikacji, które są ogólnie dostępne i mogę jakby na bieżąco z tego korzystać. Myślę, że pod tym względem jest to duże ułatwienie.
Ale czy to będą lekarze bardziej oddani swojej pracy, czy bardziej traktują to jako tylko i wyłącznie pracę, nie misję?
To znaczy, ja mam taką nadzieję, że jednak to, co próbujemy przekazać na studiach, dalej będzie kształtować lekarza, który będzie wrażliwy na cierpienie, który będzie empatyczny, który będzie dobrym fachowcem, bo to myślę, że w tym zawodzie jest najważniejsze.
Ale też są pewnego rodzaju chociażby algorytmy. Kiedyś czegoś takiego nie było. Dziś lekarz, że tak powiem, ma prostą ścieżkę postępowania, musi zrobić konkretnie to, to i to. Dawniej nie było tak jasnych wytycznych.
To znaczy, te algorytmy, to tylko tak się wydaje, że to jest takie uproszczenie życia. W pewnym sensie tak. To znaczy, wiemy, że bo najczęściej są tworzone przez grona eksperckie pewne wytyczne, które dają nam możliwość łatwiejszego pokierowania procesem diagnostyki czy procesem leczenia, co nie zwalnia nas od myślenia i od zachowania czujności, bo żaden algorytm jest tylko pewną propozycją, z której możemy skorzystać lub nie. Zawsze ostatnie zdanie należy do nas i to my bierzemy za to odpowiedzialność. Jeżeli pokierujemy się algorytmem, a nasze rozpoznanie, nasze postrzeganie pacjenta będzie błędne, to postawimy błędną diagnozę i będziemy błędnie leczyć. W związku z tym my zawsze na końcu jest ten, który podejmuje decyzję i ta osoba bierze odpowiedzialność. Algorytmy rzeczywiście mogą w wielu przypadkach pomóc, ale tak jak mówię, nie zwalniają od myślenia, takiego lekarskiego myślenia.
To przejdźmy do tej drugiej części, do sztuk walki. Czy to pomaga lekarzowi w codziennej pracy?
Pani redaktor, nawiązuje tutaj do mojej przeszłości. Rzeczywiście tak. No ja przez wiele lat związany byłem z różnymi sztukami, sportami walki. Zaczynałem od judo. To była taka, do tej pory jest to ogromna pasja, ogromna miłość. Zresztą byłem, ponieważ jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, miałem też przyjemność reprezentowania uczelni na mistrzostwach uczelni wojskowych w judo, skąd przywiozłem brązowy medal. Potem moje życie na 20 lat zostało związane z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego. Miałem ogromną satysfakcję z uprawiania tej dyscypliny. Natomiast sztuki walki uczą przede wszystkim, myślę, że uczą pokory, bo to są sztuki, w związku z tym jest to coś, czego tak na dobrą sprawę tej wiedzy nie posiądziemy nigdy. Zawsze będzie ten punkt, który będzie się oddalał od nas. I to jest piękne w tym, że wiemy, że cały czas mamy coś przed sobą. Na pewno uczy dyscypliny, uporządkowania, organizacji, dobrej organizacji pracy. No i myślę, że to jest też, co jest niezwykle ważne i co łączy medycynę, co łączy sztuki walki i medycynę, to jest szacunek dla mistrza. Bo w jednej i w drugiej dziedzinie są mistrzowie, którym oddajemy szacunek, którzy stanowią pewien wzorzec, punkt odniesienia.
No w medycynie to bardzo ważne.
Dlatego tutaj taki łącznik zdecydowanie istnieje między tymi dwoma, zdawałoby się, odrębnymi dziedzinami. Znam wielu lekarzy, którzy uprawiają sztuki walki i myślę, że to też raz, że stanowi to pewien reset, stanowi taką odskocznię od problemów, to jednak myślę, że wzmacnia te cechy osobowości, charakteru, które potem mogą przydać się w takiej codziennej pracy, bo to po prostu hartuje do trudu dnia codziennego. Łatwiej chyba sobie też radzimy ze stresem. A praca lekarza jest pracą stresującą, bo tu przecież chodzi o zdrowie i życie naszych podopiecznych.
No właśnie, chyba niewiele jest tak stresujących zawodów. Tak. Może jeszcze pilot, maszynista. Mówimy tylko o stresie.
Tak. Na pewno tak. I to jest też efekt, to jest również powód, skutek tego, że zawód lekarza jest zawodem, w którym bardzo często też występuje zespół wypalenia zawodowego. Dlatego, że to jest jednak duża dawka emocji, często pracy, która jest ponad siły, często praca, która koliduje na przykład w niektórych przypadkach z obowiązkami rodzinnymi, więc tutaj dużo jest takich różnych problemów, które w pewnym momencie powodują, że zaczynamy czuć się zmęczeni, coraz trudniej nam w tej pracy się odnaleźć. Myślę, że właśnie aktywność fizyczna, czy jakiekolwiek hobby, które możemy realizować poza godzinami pracy, i szczególnie aktywność fizyczna, która pomaga zrzucić z siebie ten bagaż problemów wynikających z wykonywanego zawodu, myślę, że to jest taka najlepsze antidotum. Też studentom podkreślam, że my jesteśmy istotami stworzonymi do ruchu. Najlepszym dowodem jest to, że prawie 50% masy naszego ciała to stanowią mięśnie. W związku z tym my musimy, żeby zachować równowagę, musimy używać zarówno głowy, jak i mięśni.
Panie doktorze, a połączeniem tych pana zainteresowań zawodowych i pozazawodowych to jest właśnie medycyna sportowa?
Tak. Medycyna sportowa, ja jestem lekarzem sportowym, mam specjalizację z medycyny sportowej. Sprawia mi to dużą frajdę, dlatego że medycyna sportowa to nie jest to tylko medycyna, która zajmuje się sportowcami. To jest medycyna ludzi aktywnych fizycznie, to jest promocja zdrowia.
Czasem ekstremalnie.
Czasem tak. Stąd tutaj nasza rola jest dosyć istotna, no chociażby w ostatnich mistrzostwach Europy w piłce nożnej wiemy, jak ważne jest dobry stan układu krążenia. Mam na myśli tutaj sytuację, która wydarzyła się w meczu w drużynie duńskiej z Eriksenem. Stąd my mamy, to jest to grupa szczególna, która również narażona jest na nie tylko na kontuzje, ale również na pewne incydenty, które mogą się zakończyć tak jak w tym przypadku. Tu akurat ostatecznie szczęśliwie było zakończenie, ale to są osoby, które do sportu wyczynowego już w takim wydaniu jak przed tego typu zdarzeniami nie wrócą. Ja też zajmuję się kardiologią sportową. To jest też taka bardzo jeszcze węższa dziedzina i też w związku z tym zależy mi na tym, żeby ten układ krążenia funkcjonował jak najlepiej u sportowców, ale nie tylko u sportowców, u każdej osoby, która jest aktywna fizycznie, która dba o siebie. Zresztą staram się promować tego typu aktywność, a staram się również pokazywać, że ja nie tylko mówię, ale też robię, bo na co dzień jestem osobą też bardzo aktywną fizycznie i staram się to, traktuję to jako obowiązek wobec własnego ciała.
To czego panu, panie doktorze, życzyć na koniec?
Banalna sprawa, pewnie zdrowia. To jest jakby jedna rzecz. No i teraz w związku z wydaniem tej książki, to bardzo bym chciał, żeby, i to jest takie właściwie marzenie chyba każdego autora, tak sobie myślę, że jeżeli chociaż w minimalnym stopniu ta książka ułatwi życie codzienną pracę lekarzy, a z kolei studenci medycyny odkryją dzięki niej piękno sztuki badania klinicznego, to będę mógł uznać, że ta książka spełniła swoją rolę, a ja będę miał z tego ogromną satysfakcję.
To tego życzymy i pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się. Do widzenia.
Naszym gościem był dr Zbigniew Kręc, lekarz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.